Jak wiecie, te dni były dla mnie pełne wysiłku i cieleśnie nie mogą tak, jakbym chciał, ale duchowo cieszę się, raduję się w moim Bogu z powodu tego, co On już uczynił. I szczególnie z powodu wczorajszego popołudnia. Z powodu jego słowa i to, co ono wykonało w wielu sercach. Kazanie nie jest po to, aby później pójść do domu i powiedzieć, ono było dobre albo złe, albo słabe, ale kazanie jest po to, aby pozwolić Bogu do siebie mówić. To jest zwiastowanie Słowa Bożego i przez to mamy być zagadnięci i otrzymać od Boga pouczenie. Na te 3 dni wybraliśmy ten temat: historyczno-zbawienne znaczenie ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wczoraj mówiliśmy o ukrzyżowaniu, o pojednaniu, o przebaczeniu i odkupieniu, o wszystkim tym, co na krzyżu, na Golgocie dla nas się stało. Jutro, gdy Bóg zechce, będziemy mówić o tym cudownym zmartwychwstaniu, ale dzisiaj chcemy zająć się tym przezwyciężeniem, zwycięstwem nad śmiercią. I Pismo Święte mówi, ten ostatni wróg, który będzie przezwyciężony, to jest śmierć. I Pismo Święte mówi u Hebrajczyków 9:27, jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, potem sąd. I Adamowi zostało powiedziane, zanim Ewa została przywołana do istnienia, którego dnia spożyjesz z tego, umrzesz śmiercią. Istnieje cała liczba miejsc Biblii, które o tym mówią. I właśnie dlatego, że każdy człowiek musi raz spotkać śmierć. Czy chcemy tego, czy nie? Jeszcze nikogo nie spotkałem, kto mógłby zejść śmierci z drogi. Każdy człowiek, który przyszedł na ten świat, musiał znowu z tego świata odejść. Ten jeden wcześniej, drugi później. Pytaniem jest tylko, gdzie będziemy spędzać wieczność? Ja chciałbym kilka miejsc pisma przeczytać i głównie pozwolić samemu Słowu Bożemu mówić, bo nie to, co my mamy do powiedzenia o Słowie Bożym, lecz to, co Bóg sam przez swoje Słowo mówi, to jest miarodajnym dla nas. Po pierwsze rozpoczniemy w Starym Testamencie. Po upadku w grzech wypowiedział Pan następujące słowa. Czytamy z pierwszej Księgi Mojżeszowej, rozdział drugi, od wiersza ósmego. Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, od wiersza ósmego. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. I teraz od wiersza 15. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i złego nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Pozostańmy tutaj przy tym tekście trochę i zatrzymajmy się. W tym pierwotnym na początku człowiek nie był przeznaczony na śmierć, ale do życia. Mianowicie przeznaczony do wiecznego życia w społeczności z Bogiem. Życie wieczne bez Boga, bez społeczności z Bogiem byłoby bez sensu. Bóg stworzył człowieka na obraz swój, aby mieć społeczność z nim. Bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. My wiemy, że śmierć już od Adama przyszła ponad całą, nad każdego człowieka. I nie było nikogo, kto mógłby jemu umknąć tej śmierci. I przejdźmy bezpośrednio do pierwszej Mojżeszowej, trzeci rozdział. I przeczytajmy tutaj, co po upadku w grzech się stało i co Pan powiedział. Bo tutaj spotykamy tą pierwszą obietnicę o przychodzącym Mesjaszu, naszym Zbawicielu. Pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział, czytamy od wiersza 14. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Tutaj mamy tą pierwszą proroczą wskazówkę z ust Pana, naszego Boga, osobiście, na tą wskazówkę na przychodzącego Mesjasza. Tutaj mamy tą obietnicę, że On, który miał być narodzony i przyjść na ten świat, że On zdepcze wężowi głowę. Wiecie, ukąszenie węża może być śmiertelne, jeśli jest to jadowita żmija czy wąż. I gdy ktoś widział raz kobrę czy inne żmije, jak ja to widziałem na przykład, ten będzie trochę o tym wiedział, jak te sprawy się mają. Tutaj rozchodzi się nie tylko o to, aby ta głowa była zdeptana, ale to było to ukąszenie, ta trucizna, która przyniosła śmierć całej ludzkości. I dlatego Paweł w liście do Koryntian później mógł powiedzieć: o śmierci, gdzie jest twoje żądło? Piekło, gdzie jest zwycięstwo twoje? My wiemy, pszczoła ma żądło, ale tutaj rozchodzi się o tego starego węża, tutaj rozchodzi się o śmierć, tutaj rozchodzi się o tą truciznę, która została, przyszła do ludzkości, i rozchodzi się o to, że ta śmierć została pochłonięta, została zniweczona i że jest, abyśmy byli przyprowadzeni z powrotem tam, gdzie właściwie należymy, mianowicie gdzie znajdowaliśmy przed upadkiem w grzech, do tego, z powrotem do tego stanu, w którym znajdował się Adam, zanim grzech przyszedł na ten świat. Aby to natychmiast powiedzieć, przez zbawienie w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, ten wierzący człowiek został przeniesiony z powrotem do raju. Naturalnie, jeszcze znajdujemy się w ciele, ale gdy czytacie 2 Koryntian 11, myślę to jest, gdybyście przeczytali ten rozdział, tam mówi Paweł o zachwyceniu i on mówi, ja byłem zachwycony, mianowicie do trzeciego nieba, do raju i słyszałem niewymowne słowa i my wiemy, że Boży zamiar w planie zbawienia ma być dokończony w tym, że człowiek, który został przez grzech odłączony od Boga i wydany na śmierć bez nadziei i nie mógł sam sobie pomóc i nam, że nam stała się pomoc i została dana, darowana nadzieja w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. I to przez to, że On odebrał śmierci moc, wszelką moc i trzeciego dnia zmartwychwstał. Ten grób jest pusty. Jezus żyje i z Nim także i ja. O śmierci, gdzie są Twoje lęki? I teraz z powrotem do tego słowa tutaj. Wiemy, że Bóg, jak już było powiedziane, z ludzkością chciał mieć społeczność. Ale żeby tam nie miało być wrogości ani jakiegoś muru dzielącego. I z tym upadkiem w grzech nadeszło oddzielenie od Boga. I ten mur został postawiony i wrogość powstała. Bo były tam dwa różne nasiona. Tutaj było nasienie Boże z jednej strony, a z drugiej strony szatan, który przez węża był reprezentowany i aż do objawienia, do rozdziału 20 jest reprezentowany. I z taką pewnością, jak Bóg objawił się w Chrystusie, z taką pewnością był wstąpił szatan do węża, aby tą sprawę przeprowadzić i ludzkość odłączyć od Boga. I gdy tylko na moment pomyślimy o tym, że Adam i Ewa na zawsze mogli pozostać młodymi, bez choroby, bez trosk, bez potrzeb, nigdy nie potrzebowała wypłynąć łza, nigdy nie musiał nastąpić pogrzeb, nigdy nie musiało być cierpienia. Pomimo to oni nie usłuchali głosu Bożego, ale jak już jest napisane, Ewa została zwiedziona przez węża i wciągnęła także Adama w ten upadek w grzech. I w tym momencie ukryli się ludzie w ogrodzie Eden i stwierdzili, że nagle byli nadzy. Człowiek, który jest odłączony od Boga, jest w gruncie rzeczy jest nagi i biedny, biednym człowiekiem, ale ten, który przychodzi do Boga, ten będzie przyodziany w szaty sprawiedliwości, w szaty zbawienia. Człowiek, który przyjdzie z powrotem do Pana, jest z tego stanu zguby przyprowadzony i będzie wyratowany. I ustanowię nieprzyjaźń między Tobą a kobietą, między Twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze Ci głowę, a Ty ukąsisz je w piętę. Tutaj rozchodzi się o to ukąszenie śmierci w jego piętę, ale tak jak Jezus Chrystus zmarł z taką pewnością wyrwał to żądło śmierci i on tą śmierć przemienił w życie i mówi: ja żyję i wy także będziecie żyć. I to jest ta obietnica, którą on z łaski darował. Dzisiaj rozchodzi się nam więc o przezwyciężenie śmierci. Istnieją ludzie, którzy mówią: ja nie boję się śmierci. I gdy potem te ostatnie godziny nadejdą i ten pot śmiertelny ukazuje się na ich czole, nagle wygląda to całkowicie inaczej z tymi, którzy ryzykowali wysokie tony. Nagle zauważają, że istnieje druga strona, że człowiek nie został narodzony tylko na to, aby kilka lat w troskach i trudnościach żyć na ziemi, ale że Bóg człowieka postawił na wysoki, przeznaczył do najwyższego celu, który mógł istnieć, mianowicie, aby być przyjętymi jako dzieci, jako synowie i córki Boże. I już w tym ziemskim, gdyby było się przyjętym jako syn czy córka do królewskiej rodziny, to byłaby wielka sprawa. Ale wiecie, synowie i córki nie mogą być przyjęci do tego, ale oni muszą być narodzeni do tej rodziny, wrodzeni. Wszystkich innych można zatrudnić, zwolnić, pozwolić przyjść i pozwolić odejść, ale synowie i córki są wrodzeni, narodzeni. I tak samo to jest w tej królewskiej rodzinie naszego Boga. My musimy być na nowo narodzeni, być wrodzeni przez Ducha Świętego do Królestwa Bożego. I to są te słowa, które nasz Pan Jezus tym nauczonemu w piśmie Nikodemowi w Ewangelii Jana w 3 rozdziale powiedział. Pan powiedział mu: zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. To, co jest narodzone z ciała, jest ciałem. Co jest narodzone z ducha, to jest duchem. I on powiedział w wierszu 7: nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Co za cudowna łaska naszego Boga. Sami z siebie nigdy byśmy nie byli w stanie tego uczynić, ale przez łaskę Bożą, przez zbawienie w Jezusie Chrystusie stało się to możliwym. Tak więc przejdziemy do proroka Ozeasza. U proroka Ozeasza 13 rozdział 14 wiersz. Mamże ich wyzwolić z krainy umarłych, od śmierci ich wykupić. O śmierci, gdzież są twoje plagi? O piekło, gdzież jest twoja zaraza? Czy zauważamy, że nawet w Starym Testamencie przez proroków, przez Boga zostało to wskazane na to, że ten przychodzący Mesjasz tą śmierć przezwycięży. I w Starym Testamencie egzystuje Bóg w tym duchowym, duchowej postaci, ale w tej stanie nie mógł umrzeć. Dlatego musiało to słowo, Logos, Pan, ten Jam jest, musiał stać się ciałem, aby w tym cielesnym ciele, w którym my się znajdujemy, aby nasze miejsce zająć i zamiast nas na nasze miejsce wycierpieć tą śmierć. Ja chcę ich wyzwolić z piekła, uwolnić z piekła. My wszyscy, bez wyjątku, każdy człowiek, który rodzi się na ten świat, znajduje się od pierwszego dnia na szerokiej drodze, która prowadzi nas ku Bogu. Tam nie ma ani jednego wyjątku. Jezus Chrystus mówi o tym w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, wiersz 13b. Albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie nas w zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. My musimy od Boga otrzymać pragnienie, które On włoży do serc naszych, abyśmy stali się tymi szukającymi. I w tym momencie, gdy staniemy się duchowo szukającymi, wtedy mamy tą obietnicę. Kto szuka, ten znajdzie. Kto puka, temu będzie otworzone. I jest to tak. I tutaj mówi nasz Bóg. Ja chcę ich wybawić z piekła i od śmierci ich wykupić. O śmierci, gdzie są twoje plagi? Gdzie jest twoja zaraza? Tutaj mówi nasz Pan w taki sposób. On nie posłał żadnego anioła, czy Gabriela, ani Michała. On przyszedł sam i powiedział, ja chcę ich wykupić. Ja chcę być dla śmierci trucizną i zarazą dla śmierci. Ja chcę objawić zwycięstwo. Ja chcę zbawić, ja chcę uwolnić. Ja chcę wyprowadzić. To jest nasz Pan, który tak mówił i nie tylko słowa czynił. My jako ludzie często coś tylko mówimy, a nic za tym nie ma. Ale gdy Bóg coś mówi, wtedy stoi za swoim słowem, wtedy musi piekło, śmierć i diabeł się podporządkować i skłonić pod to, gdy ten wszechmogący Bóg mówił i gdy On zaczyna działać. My wiemy, gdy Pan Jezus zmarł, wtedy On w tym ciele, to ciało zostało włożone do grobu. I ten grób można zwiedzać, gdy jest się w Jerozolimie, ale w duchu On zstąpił do piekła. I przeczytajmy to teraz w pierwszym liście Piotra, w 3 rozdziale, od wiersza 18. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W duchu też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu. Według ciała on zmarł i tym sensem jego śmierci, tak tutaj czytaliśmy, był zawarty w tym, aby nas przyprowadzić do Boga. Śmierć Jezusa Chrystusa jest nie tylko jakąś okazją, na którą wspominamy, dniem, który my obchodzimy jako piątek wielkanocny, ale śmierć Jezusa Chrystusa ma sens i cel, mianowicie boski sens i boski cel, który jest zawarty w tym, aby ludzkość z powrotem przyprowadzić do Boga. I dlatego powiedział Paweł w drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale, te słowa: dajcie się pojednać z Bogiem, bo my napominamy was w miejsce Chrystusa. Szanowni bracia i siostry, szanowni przyjaciele, nawet gdy tutaj z przodu stoimy, wtedy stoimy przed Bogiem na jednym stopniu i jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy łaski Boga naszego. Nie ma ani jednego człowieka, który mógłby tak sobie przyjść i z Bogiem mówić, ale każdy musi się w swą własną pierś uderzyć, zanim może przyjść do Boga i mówić z Nim i powiedzieć: o Boże, bądź mi grzesznemu łaskaw. Czytajmy teraz ten tekst jeszcze raz. On jest wyjątkowo ważny. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. To, że On umarł, to wiemy wszyscy. To jest historyczno-zbawienne wydarzenie i fakt historyczny. Pytaniem jest tylko, czy całkowicie osobiście dla naszego życia zrozumieliśmy to znaczenie śmierci Jezusa Chrystusa, bo w tym jest zawarte, że będziemy z powrotem do Boga przyprowadzeni. Czy ty zostałeś z powrotem przyprowadzony do Boga, czy ja zostałem przyprowadzony z powrotem? Tylko wtedy rozpoznaliśmy sens i cel Jego śmierci, gdy osobiście dożyliśmy i doświadczyliśmy tego. Tutaj dalej jest napisane: w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W duchu on także, w nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu. To ciało zostało złożone do grobu, ale w duchu on stąpił w dół i dokonał, zwiastował tego potężnego czynu zbawienia i oznajmił, że to zwycięstwo ponad piekłem, diabłem i śmiercią zostało dokonane. I my w dalszych miejscach Biblii stwierdzimy, w jaki sposób mężowie Boży mieli ten wgląd do Bożego planu zbawienia. I ja myślę, że i nam Bóg chce przez Ducha Świętego otworzyć oczy na to, o co się właściwie rozchodzi. To jest tym najważniejszym w życiu, aby tą decyzję na wieczność we właściwy sposób podjąć. I gdy dalej czytamy w Piśmie Świętym, wtedy dojdziemy do listu do Hebrajczyków, drugi rozdział, do drugiego rozdziału i rozpoczniemy tutaj z wierszem 14. Hebrajczyków 2, wiersz 14. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Tutaj w tym słowie jest nam to głębokie znaczenie śmierci Jezusa przedstawione przed oczy. On, nasz Pan, otrzymał na nas udział w tym, że został narodzony na ten świat jak każdy inny człowiek, owinięty w pieluszki, włożony do żłobu, z tą jedną różnicą, że On został spłodzony przez Ducha. I dlatego, że On przez Ducha został spłodzony, dlatego wróg nie miał także żadnego prawa do Jego ciała, ani do Jego krwi. W ogóle w pełni On był wyrwany wrogowi, ale według ciała był znaleziony jako człowiek. On pił i jadł, on był zmęczony, spał jak każdy inny człowiek. On odłożył boskość, chwałę opuścił jako ten król królów i stał się człowiekiem z powodu ludzi, bo tylko tak, w ten sposób mógł umrzeć po tym, gdy stał się człowiekiem. W Jego boskości nie mógłby umrzeć. To jest wielka tajemnica. To stało się z powodu Ciebie, z powodu mnie. Jak cudowne to jest, gdy tutaj ten apostoł to opisuje, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią. To jest diabła. I tutaj powrócimy na to pierwsze słowo z pierwszej Mojżeszowej 3, wiersz 15. Ono zdepcze ci głowę, zdepcze wężowi głowę i zniszczy tego, który miał moc nad śmiercią, mianowicie diabła. Gdy ktoś jest przezwyciężony i został zniszczony, wtedy nie trzeba już się o to troszczyć. I pomimo to jest tutaj napisane o wrogu, że on jako ryczący lew przechadza się i szuka, kogo by mógł pochłonąć. Ale odkąd to żądło śmierci zostało wyrwane, można od tego czasu, można tą całą sprawę porównać z pszczołą, która już nie może użądlić, dlatego że ze swoim ukąszeniem pozostawiła swe żądło. Może sobie bzyczeć i lecieć, gdzie chce, ale nie może już po raz drugi ukąsić to żądło, które miała, już go nie ma. I to żądło już zostało po prostu użyte. I na tym, który miał śmierć do pochłonięcia. I dlatego możemy i my z Pawłem zawołać: o śmierci, gdzie jest Twe żądło? My wiemy, że ci ludzie, którzy boją się śmierci, mają strach z powodu śmierci. Oni nie zrozumieli Golgoty i śmierci Jezusa Chrystusa w ich boskim znaczeniu. I człowiek, który przechodzi z czasu do wieczności z pokojem Bożym i z tą pewnością zbawienia, ten może śpiewać, gdy pokój z Bogiem mą duszą przeniknie, wtedy raduje się serce. My nie opowiadamy tutaj jakichś historyjek, ale ten Boży fakt tego, co na krzyżu, na Golgocie się stało. Nasza wina została odkupiona, zapłacona, grzech przebaczony, piekło, śmierć, wszystko zostało przezwyciężone. I my wiemy, że Jezus przez swoje zmartwychwstanie nadał te szczególne znaczenie, Boże absolutne znaczenie temu, co stało się na krzyżu, na Golgocie. Gdyby Jezus Chrystus został tylko ukrzyżowany i umarłby, wtedy nie mielibyśmy żadnego dowodu zbawiennego czynu naszego Boga, ale przez Jego zmartwychwstanie została nam Boża absolutna pewność darowana. I z taką pewnością, i to chciałbym za chwilę przeczytać, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł. Tutaj czytajmy u Rzymian 5 rozdział, czytamy od wiersza 12. Rzymian 5 rozdział od wiersza 12. Przeto, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Tutaj jest nam opisane, że przez jednego człowieka grzech na cały świat i śmierć ponad wszystkich ludzi przyszła. Ale przy tym sądzie nie pozostaniemy stać. W innym przypadku musielibyśmy powiedzieć: Adamie, ty jesteś winien wszystkiego, co możemy za to, że tak zostaliśmy narodzeni i egzystujemy na tym świecie. Dlaczego Bóg nas tutaj w ogóle przyprowadził, gdy nie ma zamiaru nic, nie ma żadnego dobrego zamiaru z nami? Nie martwcie się. Bóg nie ma tylko dobrego zamiaru, ale Bóg ma w zamiarze to najlepsze z tobą i ze mną. Dzisiaj nie rozchodzi się o Adama i Ewę. Dzisiaj rozchodzi się o ciebie i o mnie. Co uczynisz ty, co uczynię ja z ofertą łaski naszego Boga? To jest prawda. Grzech przyszedł ponad wszystkich i śmierć panowała ponad prorokami i mężami Bożymi, ponad wszystkimi panowała od czasów Adama. Ale przy tym to nie pozostanie. I tutaj jeszcze nie jest koniec. To idzie dalej. mianowicie u Rzymian 5 od wiersza 17. Albowiem, jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. W Słowie Bożym nie jest tylko ukazane, jak Bóg nas widzi po upadku w grzech, ale w Słowie Bożym jest nam ukazane, jak jako zbawieni i w jakim celu przez Boga zostaliśmy przeznaczeni. W jakim celu? Mianowicie, aby z Chrystusem panować i królować, ale to będzie dopiero po przemienieniu, to stanie się po przemienieniu tych ciał, które z ziemi powstało i musi do ziemi powrócić. My otrzymamy ciało zmartwychwstałe, jakie miał Jezus Chrystus przy Jego zmartwychwstaniu i będziemy tacy jak On. Śmierć i grzech panowały bez wyjątku nad wszystkimi ludźmi. Ale teraz ta łaska Boża w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, się ukazała i nikt nie potrzebuje już umierać w swoim grzechu. Każdy może dzisiaj spoglądać na Jezusa Chrystusa i w wierze przyjąć przebaczenie swoich grzechów i win i to nowe, wieczne życie otrzymać. To jest nie tylko napisane w Słowie Bożym, to jest Bożą realnością. Wszyscy mogliby z pewnością dzisiaj wieczorem tutaj podnieść swą rękę i powiedzieć, poświadczyć o godzinie w swoim życiu, w której dożyli Boga. Po pierwsze, musi człowiek przez zakon Boży w swoim grzechu być osądzony, ale potem przez Ewangelię o Jezusie Chrystusie usłyszeć to ułaskawienie. I to ułaskawienie ma tylko znaczenie dla tego, który przedtem został oskarżony. My nie możemy przyjść do Boga i zawiesić kapelusz na ścianie i powiedzieć: drogi Boże, tutaj jestem. Tak to się nie da. Ta droga do Boga idzie przez Golgotę i zanim zrozumiemy czy rozpoznamy znaczenie tego, co stało się na Golgocie, musimy pojąć i zrozumieć, że Jezus Chrystus, Syn Boży, za wszystkich synów i córki Boże wstawił się i umarł, cierpiał i został męczony i potem umarł. Jeden umarł za wszystkich i dlatego wszyscy z Nim umarli. I z taką pewnością, jak On powstał z martwych, z taką pewnością i my powstaniemy i będziemy z Nim po wszystek czas. To, co przez Jezusa Chrystusa się stało, to z Tobą i ze mną jest złączone, związane. To należy do zbawiennej rady, do planu zbawienia naszego Boga, który w tym czasie rozpatrujemy i z wiarą chcemy pojąć, przyjąć. Nie tylko wspomnienie na Golgotę, na piątek wielkanocny, na Wielkanoc, ale to pytanie, jaki Boży sens i cel wypełniają te fakty historyczno-zbawienne w moim i Twoim życiu? Co pomogłoby mi i Tobie, gdyby wielu było w chwale, a gdybyś Ty i ja, gdybyśmy tam nie byli, gdyby nas tam nie było, Ty i ja, my dzisiaj wieczorem zostaliśmy zagadnięci przez Boga. Bóg nas myśli. Śmierć panowała ponad wszystkimi. Teraz byście powiedzieli, odkąd Chrystus umarł, ludzie także umierają. Tak samo dalej umierają, jak przedtem umierali. Tak jest. To jest prawda. Ale my musimy ten Boży plan zbawienia znać, aby móc mówić o tym. Nie można po prostu według ludzkiej miary czy według naszego rozumu mówić, ale trzeba tak mówić, jak Słowo Boże to mówi. My czytajmy teraz z 1 do Koryntian 15, 1 do Koryntian 15 od wiersza 20. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Teraz słuchajcie, co w następnym wierszu, 26, jest napisane. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. Ten ostatni wróg to śmierć. Śmierć jest przezwyciężona. Grzech został przebaczony. Choroba jest uzdrowiona. Pomimo to każdy człowiek, gdy swoją rękę położy na sercu i gdy jest szczery, wtedy musi przyznać, że my uczyniliśmy rzeczy albo czynimy rzeczy, z którymi nie możemy się ostać przed Bogiem. Także choroba jeszcze jest rozpowszechniona i śmierć jeszcze ma pewny dostęp, chciałbym powiedzieć, ma zadanie do wypełnienia, aby ludzi z tego stanu na drugą stronę przeprowadzać. Ale śmierć nie ma prawa. Śmierć już nie ma żądła, abyś ty czy ja na zawsze byli odłączeni od Boga. Przez krzyż z Golgoty po pierwsze została zniesiona duchowa śmierć, bo rozchodzi się o to, że my z łaski, żebyśmy z łaski otrzymali wieczne życie, Ale tak jak Chrystus otrzymał ciało zmartwychwstałe, tak i my z Nim otrzymamy ciało zmartwychwstałe i będziemy go mieć. I tutaj jest potrójne przyporządkowanie w Piśmie Świętym. Po pierwsze jest nam Chrystus przedstawiony przed oczy. Po drugie zbór, który On zbawił, który On uwolnił, który ułaskawił, Jego lud, który Jemu należy i także czeka na Jego powtórne przyjście. Oni są po drugie przedstawieni. A po trzecie i ostatnie, to jest sąd ostateczny przed białym tronem, przed którym każdy człowiek, którykolwiek, kiedykolwiek żył na ziemi, musi stanąć. Każdy człowiek, który kiedykolwiek żył na ziemi, będzie musiał stanąć przed sądem Bożym. I wtedy Bóg wypowie dokona sądu. I ostatni wróg, który jest zniszczony, to jest śmierć. Ja przeczytam dalej tutaj w tym rozdziale 15, mianowicie od wiersza 54. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Dzięki Bogu, ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc, kiedy się wypełni to słowo? W tym momencie, gdy Twoje i moje ciało, tak, będzie wyrwane z tego, co skażone i z tego wydania na śmierć i będziemy przemienieni, wtedy się to słowo wypełni. Widzicie to, co na Golgocie się stało? To nie wypełni się nie wypełnia się wszystko w jednym dniu. To jest cały odcinek czasu, 2000 lat, od czasów Golgoty aż do tego punktu czasu. Wszystko się wypełni. Ale w związku z tym, w którym to przez Boga zostało włączone, trzeba by to miejsce Pisma jeszcze raz wyraźnie, dokładnie przeczytać. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Aż do tego momentu musimy czekać na to, ale w nas nie ma ani najmniejszych wątpliwości. Przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa ci umarli w Chrystusie powstaną wpierw, a potem my będziemy przemienieni i to śmiertelne ciało przyoblecze nieśmiertelność, a to, co skazitelne, przyoblecze nieskazitelność. I wtedy to słowo znajdzie swe doskonałe wypełnienie w zbawiennym planie naszego Boga. Dotychczas ma śmierć swą moc ponad wszystkimi, ponad wierzącymi, niewierzącymi. Wierzący, niewierzący chorują, różne uciski przychodzą na ludzi. Wypadki samochodowe mają wierzący, niewierzący. Troski, problemy mają wszyscy w równej mierze. I także w tym okazuje się absolutna sprawiedliwość naszego Boga. Bóg jest naprawdę we wszystkim sprawiedliwy, ale w naszym sercu nosimy ten skarb, nosimy ten okup za to wieczne dziedzictwo. Wiecie, gdy się dało jakąś przedpłatę i umowa została zawarta, wtedy jest już się w pewnym znaczeniu właścicielem tej sprawy. Bóg zawarł przymierze, Bóg zawarł umowę z nami. On nam tą niebiańską chwałę przyobiecał. On poszedł, aby nam to miejsce przygotować. I On przyjdzie znów, aby tych swoich zabrać do domu. Faktem jest, że żyjemy, stoimy bardzo blisko przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa i że Pan wywołuje jeszcze tych ostatnich. I ja to widziałem na całym świecie i mogłem tego dożywać. To już nie są te wielkie masy, które może w szczególnych ewangelizacjach są osiągane, ale to są ci pojedynczy, którzy przez Boga są wywoływani, którzy odważają się z tą pohańbioną trzodą, z ludźmi, którzy nie szukają w tym świecie uznania, ani nie znajdują, z ludźmi, którzy przez Boga zostali ułaskawieni, aby to wieczne życie przez wiarę w Jezusa Chrystusa otrzymać. Ich ojczyzna jest tam w górze. Na tej ziemi jesteśmy tylko gośćmi, jesteśmy pielgrzymami. Nasza ojczyzna, nasz dom jest tam w chwale naszego Boga. My wiemy, że ludzie, którzy wierzą, mogą wierzyć z całego serca w Słowo Boże, że w nich naprawdę coś boskiego, coś trwałego się dzieje i tam może to zrozumieć tylko ten, który tego naprawdę dożył. Pozwólcie mi jeszcze z Efezjan z 2 rozdziału przeczytać bardzo, bardzo ważne słowa Pisma Świętego. List do Efezjan, 2 rozdział, tutaj czytam od wiersza 12. Trzynasty wiersz. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, czyniąc pokój, mianowicie przez swoje ciało. To zakon i przykazań i przepisów. My wiemy, że zakon miał te przepisy, przykazania i te przykazania ludzi przyniosły przekleństwo i na ludzi i osądzały ludzi według prawa. Ale Pismo mówi, że zakon został dany przez Mojżesza, ale łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. I teraz to tutaj jest napisane, że On w swej osobie, jak jest napisane w wierszu 15b, aby stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka jako czyniciela pokoju i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. A więc rozchodzi się na krzyżu na Golgocie o tą wrogość, która była ustanowiona od upadku w grzech, żeby ta wrogość została zniweczona i usunięta, i że w Chrystusie został uczyniony pokój z Bogiem, pokój dla Ciebie, pokój dla mnie. My wiemy, że na tej ziemi jest wiele wrogości i im dłużej, tym więcej dożywamy tego. I można by postawić spokojnie to pytanie, czy świat pomału zwariował, przebaczcie to wyrażenie, ale czy istniał taki czas, jak ten, w którym żyjemy? Czy kiedykolwiek istniał taki czas? Czy kiedykolwiek byli ludzie, którzy tak daleko się mogli zapomnieć? I czasami działają w motywach, które absolutnie nie mogą być usprawiedliwione. Pomimo to jest jeden wrogiem drugiego, ale w Chrystusie ta wrogość została zniesiona. I w Chrystusie nie ma żadnej wrogości, ale przyjaźń z Bogiem, pokój z Bogiem, pokój między sobą. I tutaj jest napisane, nie tylko dla blisko stojących, nie tylko tym, którzy są blisko, ale także ci, którzy byli dalecy. Wtedy byli Żydzi, którzy stali blisko Bogu według zakonu. My staliśmy z dala od Boga, ale przez krzyż z Golgoty stało się zbawienie dla całej ludzkości, dla całego świata zostało to darowane. Teraz możesz przyjść. Ty możesz to przyjąć. Ta cena była wysoka. Tu jest napisane w 13 wierszu. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. W niemieckim tłumaczeniu jest nowego człowieka jako czyniciela pokoju. I tylko przez Boga odnowieni ludzie mogą stać się, czy być, mogą być czynicielami pokoju. Wszyscy inni nie będą czynicielami pokoju, nie mogą tym być. Wręcz przeciwnie, gdziekolwiek idą, tam jest niepokój. Ale Bóg człowieka w Chrystusie uczynił nową istotą, przekształcił w nową istotę. I ta nowa istota jest czynicielem pokoju, dlatego że Bóg w Chrystusie przyniósł pokój. On jest naszym pokojem. Tak mówi Pismo Święte. My zostaliśmy pojednani z Bogiem i możemy z całego serca i z całej duszy Jemu ufać. Ta wrogość została zniesiona i ten pokój jest zawarty w tych, dokonany w tych, którzy stali się nowymi ludźmi w Chrystusie Jezusie naszym Panu i zostali przekształceni. Pozwólcie mi teraz jeszcze szybko jedno miejsce Biblii przeczytać, mianowicie z Efezjan, z rozdziału 4, abyście wiedzieli, dlaczego nasz Pan zstąpił do tych najniższych miejsc ziemi, i aby potem znowu wyjść stamtąd i całe zwycięstwo objawić. Efezjan, rozdział 4, od wiersza 8. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi? Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Jezus Chrystus wstąpił w dół. On był w piekle, ale nie po to, aby tam pozostać, ale aby objawić zwycięstwo ponad piekłem. Ja mogę sobie wyobrazić, że diabeł czekał tylko na niego, bo Pismo mówi, że diabeł panował i nas wszystkich trzymał w strachu, w trwodze przez całe nasze życie. Ale teraz on, który jest tym życiem w osobie, on przezwyciężył śmierć, przezwyciężył i mógł powiedzieć, ja mam klucze piekła i śmierci. Teraz nasz Pan jest absolutnym szefem ponad wszystkim, co jest w niebie i na ziemi i gdziekolwiek może istnieć. Pozwólcie mi jeszcze przeczytać z objawienia z pierwszego rozdziału. Tutaj jest napisane od wiersza 17. Jan był na wyspie Patmos i widział Pana po jego zmartwychwstaniu. I tutaj czytamy. Toteż, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. A więc Jezus Chrystus nie stąpił do piekła, aby tam pozostać, ale aby odebrać diabłu moc śmierci i to, co przez to jest symbolizowane, że on wziął te klucze piekła i śmierci i zmartwychwstał i mógł Janowi powiedzieć, ja mam klucze śmierci i piekła. Innymi słowy, tylko to, co ja postanawiam, to się dzieje. I nikt inny nie ma nic do powiedzenia, nie ma czegoś do powiedzenia. Wiecie, gdy nasz Pan został ukrzyżowany, wszystko wyglądało na kilka godzin, wyglądało beznadziejnie. Diabeł się zwijał ze śmiechu i cały świat myślał, teraz wszystko przeminęło. Ten człowiek jest martwy. Ale on nie był martwy, tylko według ciała umarł i został włożony do grobu, ale w duchu stąpił w dół. I wiecie, wtedy były na dole dwa miejsca. To jedno miejsce był ten raj, miejsce tych błogosławionych, a to drugie miejsce, Hades, mianowicie miejsce tych niebłogosławionych. I potem, gdy Pan Jezus do tego był na tym pierwszym miejscu, potem przeszedł na to drugie miejsce i wszystkich tych, którzy w pierwszym zmartwychwstaniu z całego zakresu czasu Starego Testamentu mają brać udział, będą mieli udział, wyprowadził ich z sobą. I już dzisiaj było to czytane, myślę, to jest napisane u Mateusza 27, że wielu z nim powstało i ukazali się wielu w mieście świętym. Możecie z pewnością wszystko to sami przeczytać. I tutaj jest napisane u Mateusza 27 od wiersza 45 napisane. Tutaj jest napisane od wiersza 51. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła, i skały popękały, i groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych. I wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu, i wyszli do świętego miasta i ukazali się wielu. Pytanie, czy Jezus przezwyciężył śmierć? Czy On zabrał piekłu moc? On dokonał doskonałego zwycięstwa z łaski, objawił to dla wierzących Starego Testamentu i dla wierzących Nowego Testamentu. I za to możemy z całego serca być wdzięczni. Co za łaska, że mamy Słowo Boże. Co za przywilej, że możemy w to wierzyć. I jeszcze więcej, że możemy być włączeni w ten cały Boży plan zbawienia. Pan zstąpił w dół, ale w zwycięstwie powstał, zmartwychwstał. I to jest faktem historyczno-zbawiennym. I to jest z łaski ukoronowaniem wszystkiego tego, co przedtem się stało. Z Nim i my powstaniemy z martwych. I już powstaliśmy i będziemy przemienieni. Gdy ten czas i ta godzina do tego nadejdzie. Co za cudowne poselstwo miłości, łaski, pojednania, zbawienia i odkupienia przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Dla Ciebie i dla mnie, dla nas wszystkich, którzy to w wierze możemy pojąć i przyjąć. Teraz niechby On nas wszystkich pobłogosławił. W imieniu Jezusa. Amen.